Dorota Sokołowska przed mikrofonem, dzień dobry. Dziś w trzecim sektorze Fundacja Szansa dla Niewidomych, która głosi prawo do informacji, nauki, pracy i odpowiedniej rehabilitacji. Chodzi o to, żeby osoba z niepełnosprawnością wzrokową mogła odnaleźć się w rzeczywistości poprzez wykorzystanie dzisiejszej technologii, w tym również w sztuce, która pozwala żyć piękniej i pełniej. W tym celu Fundacja uruchomiła sieć Tyflopunktów, czyli punktów konsultacyjnych, w których osoby z wadami wzroku, czy ich rodziny i opiekunowie mogą zasięgać różnego rodzaju porad. Z usług tyflopunktów korzystają w równym stopniu opiekunowie osób niewidomych, nauczyciele, wolontariusze, ale też przedstawiciele organizacji i instytucji działających czy pomagających osobom niepełnosprawnym. Zatem dziś rozmowa o fundacji z kierowniczką białostockiego punktu Fundacji dla Niewidomych, Dianą Stasieluk, oraz relacja ze spotkania Uczucie, gdzie pełno i niepełnosprawni zatańczyli razem na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej.
Hop od siebie do siebie, wspólnie, razem szukamy rytmu, hop.
Suraska 1 to jest właściwie adres, gdzie znajduje fundację.
Tak, działa od dawna, nazywa się Fundacja Szansa dla Niewidomych. Jak sama nazwa wskazuje, nasza fundacja pomaga osobom niewidomym i osobom słabowidzącym, ale też czasami przewijają się u nas podopieczni z innymi niepełnosprawnościami. Udzielamy też poradnictwa jednorazowego opiekunom, osobom niepełnosprawnym, szkolimy na przykład wolontariuszy, więc ta też pomoc jest skierowana ogólnie do otoczenia osób z niepełnosprawnością.
Jesteście Państwo jedną z wielu działających w Polsce.
Tak, jesteśmy jedną z wielu fundacji działających w Polsce. Tutaj też w Białymstoku jest Polski Związek Niewidomych, to też pewnie każdy z Państwa wie. Co warto powiedzieć, to nasza Fundacja Szansa dla Niewidomych ma 16 oddziałów. We wszystkich miastach wojewódzkich mamy swój oddział, w Krakowie, na przykład w Katowicach, w Gdańsku.
A w Białymstoku od dawna jesteście Państwo?
Tak, jesteśmy od dawna, od 2012 roku, jeżeli się nie mylę. Prowadzimy różnego rodzaju projekty, mające głównie na celu aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością. Może podam tylko takie przykłady, że w ramach niektórych projektów wydajemy na przykład publikacje dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia w placówce, wychodzimy z naszymi podopiecznymi do różnych instytucji kultury, mamy różnego rodzaju wyjazdy. No tutaj jest taka aktywizacja właśnie społeczna. Ostatnio też mieliśmy właśnie projekt taneczny, w ramach którego nasi podopieczni mogli spróbować swoich sił. Ten spektakl właśnie odbył się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Tutaj współpracowaliśmy z Podlaskim Stowarzyszeniem Tańca i z panią Dorotą Baranowską, z panią choreograf. Chcieliśmy poprzez to działanie pokazać, że osoby z dysfunkcją wzroku mogą być aktywne i chcą być aktywne tak samo jak osoby pełnosprawne, że mogą podejmować aktywności, które z pozoru mogą się wydawać niedostępne.
Bardzo, bardzo, bardzo.
Najważniejsze jest spotkanie, bycie ze sobą, nawiązywanie relacji. Ten proces jest dla mnie, jako dla obserwatora też między innymi, fantastyczny, że to się wszystko fajnie klei.
Pani syn też tańczy, jak ma na imię?
Bartłomiej.
Bartłomiej też nie widzi?
Ma minus 18 szkła. Ale jest bardzo sprawny i ruchowo i no naprawdę jest grzecznym chłopakiem.
Czy on mówi, co dla niego znaczy taki taniec i takie warsztaty?
To nie powie tego, ale on sobie czuje to i jest zadowolony, bo z miłą chęcią idzie na takie swoje zajęcia i jemu ten czas przebiega szybko.
Co wam daje? Co to jest w ogóle za projekt? Jak wam się tańczy?
No jestem taka rozruszana, bo siedzę ciągle w kącie, no, w domu. No a tutaj jakoś człowiek, myślę, że ciało takie sprawniejsze jest. Tutaj proponują mi kawałek tanga i walca w tym projekcie. I jakieś jeszcze improwizacja, coś takiego.
To jest projekt spełnionych moich marzeń. Zupełnie co innego. I ja po prostu się spełniam, tutaj jestem szczęśliwa.
Będą czekać w przyszłym roku, kiedy będzie można znów się tutaj spotkać i wspólnie, razem przeżywać radość tańca, zabawę, posiedzenie w gronie, tak jak w tej chwili siedzimy, rozmawiamy, żeby to przynajmniej ze 4 razy do roku by się przydało. No.
A czy to też otwiera jakoś Państwa, żeby jednak próbować w tym świecie widzącym też szukać dla siebie miejsca, bo przecież są różne kursy tańca, gdzie można pójść?
Jakoś do tej pory nigdy o tym nie myślałem. To, co w tej chwili przeżywamy tutaj wszyscy, to zmieniło moje sposobienie, że jednak jednak trzeba, mimo tej ułomności, którą się ma, że słabo, bardzo się słabo widzi, żeby jak najwięcej wychodzić do ludzi.
Czyli troszkę jaśniej w sercu się zrobiło.
Tak, teraz jest jakoś tak radośnie, tak miło, sympatycznie. Może to nie jest jakaś miłość, tylko więcej chyba jak sympatia, jakieś takie i wzruszające to wszystko i miłe jednocześnie. No.
Z domu za dużo nie wychodzę, a tutaj bardzo miło, przyjemnie, jak najlepiej. No, jest to, parę słów się zarozmawia. A mieszkają to jak to w mieszkaniu, wie pani, człowiek nie ma gdzie wyjść, bo sam niewidomy całkiem, no to gdzie pójdzie?
A pan w ogóle nie widzi, tak?
Tak.
I od zawsze pan nie widzi?
20 lat już.
Ale wcześniej pan widział ten świat?
Tak, widziałem.
A czy tańczył pan wcześniej?
Wcześniej nie. Wcześniej nie tańczyłem.
Taniec dla mnie jest trochę taką pasją, trochę od dzieciństwa już tańczę cały czas. A jeśli chodzi o cały projekt, to bardzo rozwija, ponieważ wcześniej nie miałyśmy styczności z osobami niewidomymi, tylko rzeczywiście z osobami, które widzą i zawsze łatwiej było pokazać ten ruch niż powiedzieć, a teraz trochę uczymy się właśnie mówić, jak wykonać dany ruch.
Czyli wy jesteście osobami towarzyszącymi, tańczącymi, tak. Partnerujecie?
Jeszcze do końca nie wiemy, jak to będzie konkretnie wyglądało, ale najprawdopodobniej w pewnych scenach naszego projektu będziemy pomagać właśnie niewidomym ich prowadzić.
Taniec mi się wydaje, że jest całym moim życiem. Jest właśnie moją wielką pasją, a jeżeli chodzi o projekt, to jest to bardzo ciekawe doświadczenie, bo właśnie współpracujemy tutaj z osobami, które nie widzą, czyli jakby zabrano im jeden z najważniejszych zmysłów i to jest bardzo trudne, żeby właśnie tańczyć, ale moim zdaniem bardzo dobrze sobie radzą i bardzo dobrze nam się współpracuje. Nie do końca zawsze wiedzą, jak to ma wyglądać, jakby nie widzą tego. Staramy się im pomóc, żeby ten ruch wyglądał dobrze.
Uwaga! Mhm. I raz, i dwa, i hop, i dwa, i hop, i raz, i hop, raz.
Tego rodzaju działanie też pozytywnie wpłynęło na samoocenę naszych podopiecznych, dodało im też pewności siebie. To już zaprezentowanie się właśnie na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej było na pewno dla nich wyróżnieniem.
Powiedziała pani, że macie podopiecznych. Czy dużo jest tutaj osób, które potrzebują pomocy, wsparcia?
Jest bardzo dużo osób, około setki gdzieś tam się przewija. Mamy takich podopiecznych, którzy stale korzystają z naszej pomocy, ale mamy też podopiecznych, którzy korzystają właśnie z niej w sposób jednorazowy. Może też od razu zaapeluję, żeby te osoby były aktywne, to bardzo często takie osoby potrzebują wolontariusza, potrzebują asystenta, który pomoże im dotrzeć z punktu A do punktu B. W imieniu swoim i swoich podopiecznych też wszystkich chętnych zapraszamy do wolontariatu. Jeżeli są gdzieś osoby, które nas słyszą, które chciałyby się podzielić tym swoim czasem, to też zapraszamy do nas. Można się do nas zgłosić do biura Suraska 1, lokal 219, bądź skontaktować się z nami telefonicznie. Informacje też na temat fundacji można znaleźć właśnie na stronie internetowej, tam też jest numer podany, bo też właśnie wspomnę, że nawet ten projekt taneczny, to też mógł się odbyć dzięki wielu ludziom, bo to też byli zaangażowani wolontariusze, którzy pomagali naszym podopiecznym biorącym udział w tych zajęciach tanecznych dostać się na próby. Jedna z naszych wolontariuszek pomagała też przy strojach. Ta pomoc dobrych ludzi jest dla nas cenna.
A to jest właściwie rodzaj takiego trochę przyjaciela, który wskaże osobie niewidzącej miejsce, przeprowadzi, tak jak pani powiedziała.
Apeluję tutaj o to, bo tych wolontariuszy mamy ostatnio mniej. Jest ciągła rotacja. Sytuacja wygląda tak, że czasami ktoś nam pomaga wolontaryjnie, ale później jego sytuacja życiowa się gdzieś tam zmienia. I wiadomo, im więcej mamy tych wolontariuszy, tym jest łatwiej nam po prostu organizacyjnie. Też powiem, że no te zajęcia też skierowane do podopiecznych odbywają się w różnych godzinach. Zazwyczaj takich popołudniowych i zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze na przykład osoba pracująca może się podjąć tego wolontariatu. Byłybyśmy bardzo zadowolone, gdyby nasze grono tutaj wolontariuszy się poszerzyło. Tak samo na pewno nasi podopieczni też byliby z tego faktu bardzo zadowoleni.
Zapraszamy zatem na Suraską 1, bo to tutaj się Państwo mieścicie na drugim piętrze. Utrzymujecie się Państwo też z 1%. To jest też ważne.
Każde jakieś takie wsparcie materialne czy postaci darowizny też jest oczywiście mile widziane. No tak jak większość organizacji pozarządowych utrzymujemy się z 1%. I nasze potrzeby, tak jak każdej organizacji, są duże. Im jakby mamy większe wsparcie też finansowe, tym więcej rzeczy możemy po prostu zorganizować, skierować w stronę podopiecznych. To jest też dla nas bardzo ważna forma wsparcia.
1% to jest czas, kiedy rozliczamy się z podatkiem. Koniec roku jest jak najlepszą okazją, żeby przypominać o tym.
Proszę wszystkich ludzi, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, na kogo mogliby przekazać 1% podatku, właśnie na przekazanie na Fundację Szansa dla Niewidomych.
Powiedziała Pani, że jest bardzo wiele różnych działań, bo projekt taneczny, przypomnijmy, że projekt taneczny, który odbył się w Operze i Filharmonii Podlaskiej, to taki projekt, który angażuje osoby niepełnosprawne do tańca. Oni może pierwszy raz w ogóle tańczą na zawodowej scenie w towarzystwie tancerek z Szkoły Niepublicznej Tańca. I to było wyjątkowe i fantastyczne przeżycie też dla ludzi, którzy no właśnie nagle poczuli się wspólnotą.
Bardzo ważnym jakby celem tego przedsięwzięcia była też integracja pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnością, które jakby współdziałały razem na scenie. To był ich pierwszy występ na tak wielkiej scenie, ale tutaj też warto może wspomnieć, że my poprzednio też współpracowałyśmy z panią Dorotą Baranowską przy innym projekcie dofinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I tutaj też część z podopiecznych, która wystąpiła ostatnio w operze, wystąpiła w spektaklu, który był zorganizowany z kolei w Centrum Aktywności Społecznej. Także dla niektórych z nich był to ponowny występ. Dla nas, jako dla pracowników, to też było bardzo ważne, bo my znamy tych podopiecznych trochę od strony prywatnej. Też się ogromnie wzruszyłyśmy. Oglądanie w ogóle podopiecznych, jakby zdajemy sobie sprawę, że oni pokonują swoje bariery. To było też dla nas coś pięknego, jako dla pracowników. Także jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczne pani Dorocie Baranowskiej, wszystkim wolontariuszom, dziewczynom z niepublicznej szkoły tańca. Jesteśmy też wdzięczne pani Barbarze Witkowskiej, która podjęła się audiodeskrypcji. Także to było dla nas na pewno przeżycie.
Spośród tancerzy dwie kobiety stają na środku maty naprzeciwko siebie, stykają się czołami, wspólnie obracają. Głowa tułów jasnowłosej opada w prawo, rudowłosa łapie ją za rękę, unosi, prostuje sylwetkę. Jasnowłosa opada w lewo, rudowłosa podnosi ją, powtarzają układ. Jasnowłosa opada w prawo.
Wspomniała Pani, że tych projektów przez 10 lat było dużo. Co jeszcze można powiedzieć o Państwa fundacji, o tych projektach, które realizowaliście?
To są bardzo różnorodne projekty, jest ich naprawdę bardzo dużo, ale są to projekty na przykład mające na celu aktywizację podopiecznych, nie wiem, w zakresie turystyki, w zakresie na przykład czytelnictwa osób z dysfunkcją wzroku. Miałyśmy taki właśnie projekt, również poprzez wydawanie różnego rodzaju publikacji. W innych województwach mogę tylko wspomnieć, że też mają różnego rodzaju projekty, jakieś muzyczne na przykład, więc tak naprawdę to też trochę zależy od naszej kreatywności, też trochę zależy od potrzeb naszych podopiecznych, jakaś aktywizacja na przykład w różnego rodzaju formach sportu, bo sport też może być dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku, jeżeli jest dostosowany. Nie wiem, co jeszcze mogłabym więcej powiedzieć. No nie wiem, na przykład prowadzimy właśnie różnego rodzaju zajęcia manualne, podnosimy tą aktywizację podopiecznych w zakresie na przykład kultury. Także to są naprawdę bardzo różnorodne działania i jest ich naprawdę bardzo dużo. Każdy te punkt ma swoje działania, każdy oddział i każdy mógłby się na pewno czymś pochwalić.
I macie Państwo pracę, bo mimo Polskiego Związku Niewidomych, to tutaj fundacja też ma wiele rzeczy do zrobienia.
Współpracujemy, uważamy, że dobrze, że istnieje Polski Związek Niewidomych, że istniejemy i my. Jakby podopieczni też mogą korzystać zarówno tutaj jakby z pomocy niesionej przez naszą organizację, jak i przez Polski Związek Niewidomych. Jest rzeczywiście duże zapotrzebowanie. Staramy się razem współpracować. Też ostatnio gościłyśmy na Białej Lasce, organizowanej na przykład przez Polski Związek Niewidomych. Większość w zasadzie podopiecznych, którzy korzystają z naszej pomocy, też przychodzi po prostu do Polskiego Związku Niewidomych, więc bardzo dużo podopiecznych. To są również podopieczni Polskiego Związku Niewidomego. Jakby podopieczni mogą znaleźć coś ciekawego i u nas, i u nich.
Możemy podejść do publikacji?
Jasne, tak.
Co my tu mamy?
To powiem może o najnowszej publikacji. Mamy przewodnik turystyczny dla osób z dysfunkcją wzroku i może powiem taką ciekawostkę, że ten przewodnik turystyczny jest wydany w druku transparentnym. Druk transparentny to jest druk, który łączy w sobie czarnodruk, jak i Braille. Czyli taka publikacja może być czytelna dla osób niewidomych, znających alfabet Braille'a, jak i dla osób widzących. Na przykład taką publikację, nie wiem, może czytać mama z niewidomym dzieckiem. Ja tutaj też pokażę taką publikację, co ciekawe. Posiada również wypukłe reciny.
Duże. książka, gruba,
tak,
bo widać,
gruba, że... Tak, druk transparentny w ogóle zajmuje bardzo dużo miejsca. Nasz przewodnik składa się z dwóch tomów i opisuje atrakcje turystyczne, które są lub mogą być dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku. Jego autorem jest doktor inżynier Maciej Kłopotowski. Co warto powiedzieć, to jakby nasze działanie nie skoncentrowało się jedynie na przewodniku, ale w ramach tego projektu zorganizowałyśmy też spotkanie autorskie, które też miało na celu aktywizację właśnie osób z niepełnosprawnością wzroku w dziedzinie turystyki, poruszenie problematyki dostępności turystycznej. Akurat ten projekt był współfinansowany przez województwo podlaskie. Część publikacji została rozdysponowana do instytucji mieszczących się na terenie województwa podlaskiego.
Czyli można znaleźć w bibliotece na przykład taką,
tak,
książkę?
Tak, w Książnicy Podlaskiej można znaleźć taką publikację, ale też na przykład w bibliotece w Suwałkach, w bibliotece na przykład w Łomży. Też taką publikację otrzymały niektóre instytucje kultury, na przykład Centrum imienia Ludwika Zamenhofa. Także można się z nią zapoznać, jest taka możliwość.
To jeszcze podajmy tytuł, Podlasie.
Podlasie na wyciągnięcie ręki. Przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących. To jest nasza najnowsza publikacja, która została właśnie wydana. Także zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem.
A zajrzymy do książki,
tak,
co to jest?
Do książki, tak. Tutaj autor przewodnika skupił się na poszczególnych atrakcjach, miejscach turystycznych znajdujących się na terenie województwa podlaskiego. Może ja nie będę wszystkiego zdradzać, ale
widzimy, że tutaj
państwo...
stary kościół farmy, tak, jest od,
tak,
razu.
Informacje, nie wiem, na przykład na temat Tykocina, na temat samego Białegostoku. Tutaj właśnie, tak jak pani wspomniała, jest stary kościół farny, ale pan Maciej też wspomina o niektórych instytucjach kultury, na przykład pojawia się Galeria Arsenał, Galeria imienia Ślędzińskich. Przewodnik jest napisany pod kątem właśnie dostępności.
Czyli jest na przykład,
tak,
gdzie się mieści,
tak, gdzie się
i kiedy
mieści, jest lokalizacja, podany kontakt. Jest uwzględniona dostępność i zwiedzanie dotykowe. Ogólnie państwu może też zdradzę, że się okazuje, że bardzo dużo tych miejsc wymaga i tak wsparcia przewodnika, bądź wcześniejszego poinformowania właśnie instytucji, że będą mieli na przykład do czynienia z grupą osób niewidzących czy słabowidzących. My też bardzo często się z tym spotykamy, że jeżeli gdzieś tam wychodzimy z naszymi podopiecznymi, to musimy wcześniej zatelefonować, powiedzieć, że mamy taką grupę i czy byłaby na przykład możliwość, żeby dotknąć niektóre eksponaty.
Jest otwartość, czy raczej spotykacie się państwo z tym, że się nie da?
Zazwyczaj jest otwartość, są jakieś takie wyjątki od reguły. Jakby z tą dostępnością jest coraz lepiej, no ale jak mówię wcześniej, musimy po prostu uprzedzić, dać taką informację, ewentualnie poprosić, czy napisać jakieś tam specjalne pismo i raczej nie ma z tym problemu.
Dlaczego pani zdecydowała się pracować tutaj w tej fundacji?
To trudne pytanie. Od razu pani powiem, jakbym miała powiedzieć szczerze. Zawsze chciałam pomagać ludziom. Znalazłam tutaj ogłoszenie o pracę, pomyślałam, że może to coś dla mnie. I tak stwierdziłam, że jeżeli zostanę przyjęta, to podejmę wyzwanie. To chyba też zależy od mojego charakteru, bo jestem taką osobą bardzo społeczną, lubię pracować z ludźmi. Jakoś ten wolontariat jest mi po prostu bliski.
Czyli była pani wolontariuszką wcześniej?
Tak, wcześniej, tak. Ale nie tutaj, nie w fundacji. To był raczej taki wolontariat akcyjny. Jakiś tam jednorazowy. Jeszcze jak byłam młodsza, no po prostu tutaj znalazłam ogłoszenie. Pomyślałam, że lubię pomagać ludziom, więc czemu nie? Żyłam się ze swoimi podopiecznymi, także... Staram się jak najlepiej wykonywać swoją pracę i dawać siebie jak najwięcej.
Tak? A co daje pani ten kontakt z ludźmi? Jaki jest to rodzaj energii?
Kontakt z osobą z niepełnosprawnością wbrew pozorom jest jakby cenny dla obu stron. To nie jest tak, że tylko ja daję, że tylko moja koleżanka daje, ale że ci podopieczni naprawdę też potrafią dać wiele od siebie. Potem nawet taki prozaiczny przykład, ale jak nam się coś zepsuje, czy mamy jakiś problem z jakimiś meblami, mamy na przykład podopiecznego z dysfunkcją wzroku, który oferuje nam pomoc, czasami coś nam naprawi. Czasami podopieczny, jak mamy zły humor, też potrafi nas pocieszyć, powiedzieć jakieś dobre słowo. To jest miłe na przykład, jeżeli no nawet po tym spektaklu podopieczni nam dziękują, że mogli wziąć w tym udział. To są dla nas takie właśnie cenne chwile, my też się od nich uczymy. Na pewno taki kontakt jest ubogacający dla dwóch stron. Jeżeli ktoś by naprawdę chciał, to warto. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że jak zaczęłam tutaj pracę, to rzeczywiście było tak, że na początku bardzo rzucała mi się w oczy ta niepełnosprawność podopiecznych. Z biegiem lat pracy tutaj to była dana osoba, która ma jakieś tam cechy charakteru, którą znam z bliska i niepełnosprawność już schodziła na drugi plan.
Najważniejszy
człowiek, tak. Później nie była to dla mnie jakaś osoba ze dysfunkcją wzroku, tylko już konkretna osoba z imienia i nazwiska. To dla nas jakby najbardziej się liczy.
Uwielbiam.
Ja się pomagam, tatka, normalnie.
Pokaz kończący taneczny projekt Uczucie z udziałem podopiecznych Fundacji Szansa dla Niewidomych odbył się 11 grudnia na deskach Opery Podlaskiej. Wystąpili Danuta Bardziak, Zofia Wierzbicka, Leszek Frelek, Krzysztof Kucharski, Bartłomiej Falkowski oraz uczennice 5 klasy Niepublicznej Szkoły Tańca w Białymstoku. O szansie dla niewidomych mówiła kierowniczka punktu w Białymstoku Diana Stasieluk. Za uwagę dziękuję Dorota Sokołowska. Bądźmy wolontariuszami. Świat czeka na dobroć każdego człowieka.